Wracamy do studia Poranka Wnet. Teraz naszym gościem profesor Bogdan Musiał, historyk, znawca historii Niemiec i relacji polsko-niemieckich. Panie profesorze, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Dzisiaj premier w ramach wystąpienia w Wieluniu w kontekście obchodów 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej powiedział, że słowo przepraszam to za mało, potrzebne jest zadość uczynienie. Na ile tego typu słowa rezonują w Berlinie?
To jest temat, czyli zadośćuczynienie, czy reparacje, czyli przed rokiem Polska wystąpiła oficjalnie z tymi żądaniami, ale już temat był już od kilku lat jakby na takich, był w debacie w Niemczech również. No i oczywiście Niemcy, większość społeczeństwa niemieckiego w ogóle nie bardzo rozumie, dlaczego Polska chce tych reparacji, ponieważ nie znają de facto polsko-niemieckiej historii, w szczególności nie znają polsko-niemieckiej okupacji, czyli nie mają wiedzy, powiedzmy, na temat, w jaki sposób Niemcy traktowały Polskę, jak zniszczyły, jak mordowały i jak unikały odpowiedzialności prawnej, materialnej za dokonane w Polsce zbrodnie. Tej świadomości w Niemczech nie ma, czyli też nie ma automatycznej świadomości, jakby poczucia winy w tym sensie, że coś się Polsce z ich punktu widzenia należy. To jest jakby pewien problem tutaj, tak dysonans i panuje pewne oburzenie, że to jest jakby wymysł PiS-u i liczą na to, że po zmianie władzy przyjdzie Donald Tusk do władzy PO i sprawa po prostu będzie zamknięta i być może ostatecznie w jakimś sensie ostatecznie udaje się to sprawę zamknąć, żeby już w przyszłości ten problem nie wypłynął. I strona niemiecka, czy rząd niemiecki w ogóle nie chce wchodzić w merytum sprawy, czy są słuszne te żądania, czy nie, tylko twierdzą, że sprawa się w pewnym sensie, czyli z punktu widzenia prawnego, jakby można powiedzieć, przedawniła, czy nie ma w ogóle sprawy. Jest jeden aspekt. Zbrodnie, ludobójstwa, zniszczenia i tak dalej się nie przedawniają. Nie ma czegoś takiego. Czyli ja nie sądzę, że miejmy nadzieję, że jednak Niemcy nie unikną w jakimś sensie odpowiedzialności, przynajmniej moralnej i materialnej za to, co w Polsce dokonali. Po to im się, jeżeli chodzi o zbrodnie w Polsce, to im się to udało. Czy uniknęli konsekwencji materialnych i prawnych. Czy niemieccy zbrodniarze, którzy zostali w Dresden, państwo niemieckie chroniło przed odpowiedzialnością i co jest najgorsze, co się w Polsce bardzo jeszcze się nie wspomina, jeszcze nie nastąpiła rehabilitacja pomordowanych Polaków prawnie. I według niemieckiego prawa również. Według niemieckiego prawa, państwa prawa, gdzie oni twierdzą, że mają państwo prawa, według niemieckiego państwa prawa, ja mówię to ironicznie w tym sensie, mordy na Polakach w czasie okupacji są wtórnie jakby zatwierdzone w latach 50. 60. Niemieckie sądy, państwa prawa, mówię to ironicznie, zatwierdziły, zalegalizowały te zbrodnie i zbrodniarze, które tych mordów dokonywali w świetle ówczesnego prawa okupacyjnego, zostali uniewinnieni i de facto to oznacza, że ofiary ich, tych zbrodniarzy, a tu chodzi, ja mówię o polskich ofiarach etnicznych, te ofiary są do dzisiaj według niemieckiego państwa prawa, są jakby winne, czyli nie stopiła się żadna rehabilitacja. To jest istotne. Mówimy o zadośćuczynieniu, to jednak moim przekonaniem powinniśmy też kłaść duży punkt na ten efekt tej rehabilitacji pomordowanych, bo to związane. Rehabilitacja za na przykład wyroki sądowe w cudzysłowie, to nie były sądowe, ale tak wtedy oni to uważali. Najpierw muszą ofiary być zrehabilitowane i automatycznie również według niemieckiego prawa następuje zadośćuczynienie za niesłuszne powiedzmy egzekwowanie pewnego jakiejś kar. I tej sprawy jeszcze w moim przekonaniu za mało w Polsce podnosimy, bo jednak to wymusiłoby, miejmy nadzieję, aby mi się tak wydaje, wymusiłoby pewne myślenie w Niemczech, że coś jest jednak nie na rzeczy, jeżeli pomordowani Polacy w Auschwitz według niemieckiego prawa są jeszcze winnymi. Jeszcze nie nastąpiła rehabilitacja, a ta rehabilitacja nastąpiła w stosunku do innych ofiar, w stosunku do ofiar Holokaustu, czyli na przykład polscy obywatele pochodzenia żydowskiego zostali de facto zrehabilitowani. Wiadomo, no, rasistowskie podłoże tych zbrodni Holokaustu, to nie ma jakby jakichś tam jakiejś dyskusji na ten temat. Podobnie Sinti i Roma zostali zrehabilitowani, podobnie zostali zrehabilitowani homoseksualiści, którzy również po 1945 byli ścigani. Podobnie nastąpiło to w stosunku do dezerterów niemieckich. Nastąpiła rehabilitacja ryczałtowa, a pomordowanie Polaków Polacy nie, a to było prześladowanie czysto rasistowskie, antypolskie. To nie miało związku w większości przypadków z na przykład de facto z bycia członkami ruchu opor. Były takie oczywiście przypadki, ale niemieccy okupanci całkiem świadomie, ich celem było zniszczenie tak zwanej siły żywotnej polskiego narodu. Całego nie byli w stanie fizycznie, technicznie, ale siła żywota polskiego było zniszczenie i to było celem tego. I teraz te wszystkie ofiary były efektem tej niemieckiej rasistowskiej, antypolskiej polityki i te ofiary do dzisiaj nie zostały zrehabilitowane. Jeżeli by to nastąpiło, a mam takie narzędzia, to nastąpiłoby czy automatycznie, nie ma takiej możliwości, że nie można byłoby zadośćuczynienia. Przynajmniej sądzę kilkadziesiąt tysięcy, jak nie więcej takich przypadków mamy, gdzie przed niemieckimi sądami możemy wymagać rehabilitacji i nie ma takiej możliwości, żeby nie było rehabilitować prawnie, co automatycznie ciągnie za sobą zadośćuczynienie. Czyli tutaj mamy możliwość też prawną wymuszać w Niemczech debatę, że jednak w stosunku do Polski coś są Polakom winni, a tej świadomości większość Niemców jeszcze nie ma.
Nie ma takiej świadomości. W rocznicę wybuchu II wojny światowej warto o tą świadomość zadbać. No, widzimy wszyscy, jak to jest obchodzone w Polsce. A jak w Niemczech się obchodzi rocznicę wybuchu II wojny światowej?
To nie jest temat jakiś główny, jeżeli chodzi o rocznicowe w pewnym sensie. Dużo większe znaczenie ma w pamięci, powiedzmy, takie większe znaczenie ma 22 czerwca, czyli napaść na sojusznika, czyli ówczesny Związek Sowiecki, to był sojusznik gospodarczy, militarny i polityczny, czyli jakby tutaj swoich sojusznika napadli. Coraz bardziej ważniejszy jest temat, znaczy dzień 8 maja, 45 roku i obchodzi się w Niemczech jako dzień wyzwolenia. Czyli de facto przez to obchodzenie, powiedzmy, jeżeli 22 czerwca obchodzimy, jest ważniejszym tematem, bo jest istotnym tematem, to automatycznie ofiary, powiedzmy, które czyli to w Związku Sowieckim, czyli Ukraińcy, Białorusini i inni, czyli komisarze są bardziej widoczni w tej narracji historycznej. To jest jakby jeden element, a drugi jest element, czy 8 maja, który coraz ważniejszy jest. Być może przejdzie, już są plany w ogóle, żeby to jako święto państwowe ustanowić, że dzień wyzwolenia Niemiec, czyli de facto Niemcy zostali wyzwoleni od nazizmu i Niemcy są ofiarami de facto w ten sposób II wojny światowej, czyli nie ma znowu w społeczeństwie niemieckim świadomości, że jest jakaś odpowiedzialność. No w końcu zostaliśmy wyzwoleni, myśmy też widocznie cierpieli, musieli być wyzwoleni i to jest jakby to myślenie. Absurdum, to są takie, te 8 maja jest tak absurdalny, bo 8 maja oczywiście Niemcy nie zostały wyzwolone, tylko Europa od Niemiec. Ale to przewartościowanie tych pojęć doprowadziło do tego w Niemczech, że większość rzeczywiście jest przekonana, że zostali wyzwoleni. To już jest od dziesiątek lat ta narracja utwierdzana, czyli de facto można powiedzieć brutalnie pranie mózgów, plus ogromny nacisk się kładzie na ruch oporu, którego w Niemczech de facto nie było. Podkreśla się oczywiście tego 20 lipca 1944 zamach Hitlera, ale to nie był ruch oporu, tylko to była grupa, powiedzmy, jakby to można powiedzieć, czy Pirogorzyn był w ruchu oporu, czy potem nie. Tu była tylko kwestia, to był zbrodniarz rosyjski, z Putinem razem dokonywał zbrodni i napaści. I również ci zamachowcy na Hitlera, to nie był żaden ruch oporu, to byli przekonani naziści, albo może nie naziści, którzy wspólnie z Hitlerem dokonywali zbrodni, prowadzili wojnę, powiedzmy, w Europie. W obliczu klęski doszli do wniosku, że jedyną możliwością uratowania przed Niemiec jest likwidacja Hitlera, bo nie ma możliwości zawarcia pokoju. Czyli nie był żaden ruch oporu, tylko to był nieudany zamach z grupy, powiedzmy, która była jednym z elementów, nosicieli tego systemu, który w Niemczech panował od 1933 roku do 1935 roku, który jest odpowiedzialny za te wszystkie zbrodnie.
Panie profesorze, nie wiem, czy jeszcze mamy chwilę, chyba jeszcze mamy chwilkę, zanim wejdziemy do pociągu do lata, to zapytam o historyczny aspekt dzisiejszej rocznicy. Czy my pod względem badania historii wiemy już wszystko o przebiegu, o przyczynach wybuchu II wojny światowej?
W sumie to jest dosyć duże zadanie, tylko że w Polsce czego brakuje, to jednak brakuje tej, to jest przez to, że przez lata była ta, powiedzmy, narracja Niemcy jako oczywiście napastnik i na tym się koncentrowano, a nie można było w ogóle roli Związku Sowieckiego w tej układance robić i to jeszcze w polskich narracji jest bardzo, znaczy stosunkowo mało. Oczywiście dzięki 17 września obchodzimy już w międzyczasie od lat, na szczęście i bardzo dobrze, ale 1 września bez Moskwy nie mógł, nie funkcjonował. Hitler doszedł, wydał rozkaz napaści na Polskę w tym momencie, jak był przekonany, jak już był przekonany, że Moskwa jest jego sojusznikiem. Sojusznikiem gospodarczym, militarnym, gospodarczym i politycznym. I tylko w tym momencie, w takiej konstelacji podjął decyzję napaści na Polskę 1 września. Być może później by napadł, my nie wiemy, ale ten moment, czyli tam, ten moment decydujący był ten sojusz, który został zawarty 23 sierpnia 1943 roku i wcześniejszy z 19 sierpnia, czyli ta umowa gospodarcza, strategiczna o pomocy, czyli teraz po raz pierwszy mieliśmy do czynienia na dużą skalę z sojuszem energetycznym, można powiedzieć. To, co później robili Niemcy, RFN robił z Breżniewem, czyli Helmut Schmidt, Willy Brandt i Gerhard Schröder, i Putin i Angela Merkel, czyli ten sojusz energetyczny odgrywał w 1939 roku kluczową rolę, ponieważ Niemcy nie mogliby prowadzić wojny przeciwko Polsce, takiej zmotoryzowanej po raz pierwszy i byli uzależnieni od ropy naftowej, od produktów naftowych, a Związek Sowiecki to zapewnił, że dostarczy im to i zaczęli rzeczywiście dostarczać. Czyli tu po raz pierwszy mamy ten sojusz energetyczny, czyli mamy tak ciągłość i to w Polsce debacie w ogóle nie funkcjonuje. W Niemczech w ogóle zostało to wyparte. Podobnie zostało wyparte oczywiście, wiadomo, w Związku Sowieckim, Rosji dzisiejszej. To w ogóle nie funkcjonuje. I też na Zachodzie nie ma tej świadomości, jak te uzależnienia, ta współpraca gospodarcza w sektorze energetycznym, to był ten klucz, zaczęło się, odgrywało kluczową rolę i oczywiście celem było zniszczenie. W 1939 Polski, ale nie tylko, przecież kraje bałtyckie były dotknięte przez to, była Finlandia dotknięta, Rumunia, czyli de facto wszystkie kraje pomiędzy Moskwą a Berlinem, narody i społeczeństwa były dotknięte przez te sojusze. I to się stało oczywiście w późniejszym okresie, czyli te sojusze energetyczne niemiecko-rosyjskie czy moskiewsko-berlińskie są zawsze niebezpieczne dla Europy Środkowo-Wschodniej i będą niebezpieczne. I to jest jakby ta lekcja z 1939 roku, której myśmy nie przerobili, bo nie mamy tej świadomości, jak właśnie te uzależnienia gospodarcze, strategiczne mają wpływ na los nas, czyli Polaków, ale też Ukraińców. Dzisiaj Ukraina płaciła ogromną cenę za te sojusze niemiecko-rosyjskie również. Białorusini płacą ogromną cenę. Kraje bałtyckie są zagrożone naprawdę. I ta lekcja jest bardzo istotna dla nas, że 1 września to jest nie tylko Berlin, ale również Moskwa w tej układance odgrywała kluczową rolę, że jeżeli dochodzi do wojny w Europie Środkowo-Wschodniej, tych dwóch partnerów, to są partnerzy, zawsze odgrywa kluczową rolę i to są pewne ich interesy, podziały wpływów. I tutaj, jeżeli my to przerobimy, to może będziemy bardziej ostrożni, jeżeli chodzi o politykę Niemiec wobec Polski, no i oczywiście Moskwy wobec Polski i oczywiście zdawać sobie sprawę, że my potrzebujemy sojuszników, ale ci sojusznicy nie są w Berlinie ani w Moskwie. To są po prostu interesy są zbyt zróżnicowane, jeżeli są interesy jakieś zbieżne, to między Moskwą i Berlinem, ale na pewno nie między Warszawą a Moskwą i ja mówię o dalekosiężnych interesach strategicznych. Takie nie ma i to jest lekcja w moim przekonaniu pierwszej wojny światowej między 1 września i tego to powinniśmy sobie w moim przekonaniu uświadomić i podkreślać to też w nauczaniu w szkołach, że to nie jest tylko kwestia jakiegoś nazizmu, hitleryzmu, to są kwestie, powiedzmy, dalekosiężne, strategiczne poszczególnych nacji, narodów, państw. Tutaj mówię o Moskwie i mówię o Berlinie.
To mówił profesor Bogdan Musiał, historyk. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I to rozmowa w 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej. I to był ostatni głos w dzisiejszym Poranku Wnet. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę, za obecność przy radioodbiornikach i słuchając nas w internecie na www.wnet.fm oraz za obecność na kanale YouTube. Można zawsze pamiętać, skoro nowy miesiąc zaczynamy, to może być nowy nawyk zrzutka.pl/wnet. Tam też warto zajrzeć. Audycję zrealizowała Joanna Reiner, wydawała Ksenia Parmańczuk, a prowadził Łukasz Jankowski. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia. Do usłyszenia.